Nasza cotygodniowa audycja i spotkanie z Państwem na antenie Polskiego Radia Lublin. Tradycyjnie przy konsolecie Jarosław Gołofit, Wiktoria Hacz zadbał o muzykę, Ewa Dedos przed mikrofonem, a pierwszym Państwa i moim gościem dziś jest doktor nauk medycznych, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista neurolog, pediatra Magdalena Chruścińska-Krawczyk. Witam serdecznie panią profesor, konsultanta wojewódzkiego do spraw neurologii dziecięcej.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
Będziemy mówić o naszych najmłodszych pociechach, o ich problemach neurologicznych, ale dziś chciałybyśmy się skoncentrować na różnych przyczynach drgawek u dzieci. Często kojarzą nam się takie objawy głównie z epilepsją, prawda?
Epilepsja, odpadaczka jest chorobą, która dotyka jako choroba głównie dzieci. Jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego u dzieci. Generalnie padaczka dotyczy około 400 tysięcy osób w naszym kraju. 2/3 rozpoznawane są przed 16 rokiem życia. Mhm. Ale proszę Państwa, pani redaktor, nie każdy napad jest napadem padaczkowy. Nie każdy napad drgawkowy wiąże się z rozpoznaniem padaczki. Każdy z nas, każdy z nas osób zdrowych może w swoim życiu mieć jeden napad drgawkowy, co niekoniecznie wiąże się od razu z rozpoznaniem
epilepsji. Co się wtedy dzieje w organizmie?
Napady drgawkowe są to zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu. I w związku z tym zaburzeniami czynności bioelektrycznej dochodzi do nieprawidłowych wyładowań w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, co klinicznie manifestuje się jako napad drgawkowy. Przyczyny tych napadów drgawkowych mogą być różne. Mogą być napady drgawek, szczególnie u małych dzieci, tych najmłodszych, noworodków, niemowląt.
Też się zdarzają przecież.
Też się zdarzają, wywołane zaburzeniami elektrolitowymi. Oczywiście one nie mają wówczas obrazu klinicznego takiego jak klasyczny napad u osoby starszej, jak my sobie to wyobrażamy wszyscy, prawda? Że to jest napad drgawek uogólnionych. U dzieci ta morfologia napadów może być zupełnie inna. U młodszych dzieci, u dzieci w wieku przedszkolnym mogą to być napady o charakterze napadów nieświadomości, czyli tak zwanych absence.
Tak bardzo zwanego często, zawieszenia.
Zawieszania,
prawda?
Się. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Często trafiają do nas pacjenci kierowani ze szkół czy z przedszkoli przez nauczycieli czy panie w przedszkolu z takim rozpoznaniem, że dziecko chyba się zawiesza, ma napady nieświadomości, napady padaczkowe, bo się wyłącza.
Wtedy to tak jest, że rodzice odprowadzają dziecko do przedszkola czy do szkoły i rzeczywiście najwięcej czasu dziecko spędza w
tak,
tym czasie.
Tak, tylko że nie każde wyłączenie jest napadem o charakterze napadu nieświadomości. Te napady nieświadomości są króciutkie, trwają sekundy. To nie jest takie zagapianie się dziecka, które gdzieś tam patrzy sobie w przestrzeń i myśli o niebieskich migdałach. To nie jest ekwiwalent, to nie jest epizod napadowy.
A co powinno być wyróżnikiem? W sensie, że tak się wyrażę, dochodzenia do diagnozy, bo to rodzice pewnie ogromnie się niepokoją też, prawda?
Na pewno pojawienie się epizodu napadowego, epizodu drgawkowego. Niewątpliwie.
Niezależnie od powodu i
niezależnie
przyczyny.
od przyczyny u dziecka dotychczas prawidłowo, normalnie rozwijającego się. Każdy napad drgawkowy, który stanowi zagrożenie zdrowia i życia dla pacjenta, no, powinien być przyczyną zgłoszenia się do neurologa. Oczywiście tak się dzieje, dlatego że najczęściej dzieci po pierwszym życiu epizodzie napadowym są po prostu przywożone
do szpitala,
gdzie następuje dalsza diagnostyka. Natomiast często te napady właśnie o charakterze nieświadomości zauważane przez rodziców, przez nauczycieli, drobne napady powodują zgłaszanie się pacjentów do poradni. I tutaj zaczyna się cała diagnostyka, której podstawą jest wykonanie badania EEG, które to badanie pokaże nam, jak wygląda czynność bioelektryczna mózgu. I to bardzo często jest badanie takie diagnozujące,
podstawowe,
różnicujące, czy są to napady padaczkowe, czy są to napady o charakterze niepadaczkowym. Niestety, coraz częściej, zwłaszcza wśród nastolatków i nastolatek, obserwujemy tak zwanych napadów rzekomo padaczkowych.
Co to znaczy?
To są uogólnione drżenia, napady o charakterze omdleń, z uogólnionym drżeniem całego ciała, czy z wręcz symulowaniem napadu padaczkowego, mogą wyglądać jak napad padaczkowy, zwłaszcza dla osób, które morfologii napadów nie znają.
Nie miały kontaktu,
nie miały nigdy doświadczenia kontaktu, nie widziały, jak wygląda klasyczny napad padaczkowy. I te napady rzekomo padaczkowe, które no, różnicujemy, że nie są padaczką właśnie na podstawie badania EEG, one tak naprawdę są bardzo trudne do leczenia, dlatego że i u ich podłoża leżą zaburzenia o charakterze emocjonalnym.
Jasne.
I tutaj bez dobrej pomocy psychologa czy nawet psychiatry trudno jest te dzieci, tą młodzież z tych epizodów, jeśli w ogóle jest to możliwe, wyleczyć.
Bo pani profesor mówi o młodzieży, bo to jest ten wiek, prawda? To nie są takie często występujące u małych dzieci.
Pojawiają się już u 10-11-latków, ale najczęściej niestety dotyczą one dziewcząt w wieku lat 14-15.
Dojrzewania.
Choćby przykład naszej pacjentki, która teraz mamy listopad, trafiła do nas z powodu napadów rzekomo padaczkowych już po raz 8 w tym roku.
A przyczyna jest dalej nieznana?
Przyczyna tkwi gdzieś głęboko i tutaj no my jako neurolodzy, ponieważ no nie ma stwierdzonej epilepsji padaczki, nie możemy leczyć lekami przeciwpadaczkowymi. Są to napady rzekomo padaczkowe, więc tutaj otwiera się pole przed działaniem psychiatrów czy psychologów dobrej psychoterapii. Natomiast no, napady same w sobie, napady padaczkowe, na co też chcę zwrócić Państwa uwagę jako rodziców dzieci chorujących na padaczkę, mogą być indukowane przez pewne czynniki.
Mhm. I o tym warto powiedzieć i podkreślić tę wiedzę, żeby zapamiętać.
Takimi czynnikami jest przede wszystkim brak snu. Czyli tak zwana deprywacja snu. Zresztą często zaburzenia o charakterze padaczkowym, napadowym w EEG nie ujawnią się w tak zwanym EEG w czuwaniu, a wychodzą nam w badaniu EEG po deprywacji snu, czyli na przykład po całej nieprzespanej nocy.
W głębokim śnie?
W głębokim śnie po nieprzespanej nocy. Często pierwsze napady padaczkowe u młodzieży w tak zwanej na przykład padaczce mioklonicznej, w której oprócz mioklonii mamy też uogólnione napady toniczno-kloniczne, pojawiają się u młodzieży, u nastolatków po nieprzespanej nocy. Drugą rzeczą, która często może wywoływać napady, a szczególnie teraz jest często doświadczana, nadużywana, to jest tak zwana fotostymulacja, czyli czy migające światła, czy migający ekran, czyli ekrany komputerów, gry komputerowe. Spędzanie przed komputerami, zwłaszcza przez osoby, przez dzieci, nastolatków chorych na padaczkę, spędzanie kilku godzin przed komputerem bardzo często wiązało się, kończyło się tym, że dziecko po napadzie drgawek trafiało do szpitala. I często jest tak, że pierwszy napad drgawek u tych dzieci, które mają wrażliwość na fotostymulację, pojawia się właśnie przed kilkugodzinnym przebywaniem przed komputerem. Po wystąpieniu napadu wykonywane jest badanie EEG, gdzie wychodzą zmiany, co upoważnia już do rozpoznania padaczki. Bo proszę Państwa, jedyny czy pierwszy w życiu napad drgawkowy nie jest podstawą do tego, żeby od razu rozpoznać padaczkę i włączyć leczenie.
To może być zupełnie inna przyczyna.
To może być inna przyczyna, ale jeżeli występuje napad padaczkowy u dziecka, które dotychczas prawidłowo się rozwijało, taki napad pojawi się, wówczas oprócz badania EEG należy również zrobić badanie obrazowe. Przede wszystkim tomografię komputerową, bo często, zwłaszcza napady o charakterze takim lokalnym, ogniskowym tak zwanym, mogą być, czy są pierwszym objawem rozwijającego się na przykład guza mózgu.
Pani profesor, ja chciałabym, żeby pani profesor zechciała jeszcze powiedzieć trochę więcej o samym badaniu EEG, bo ponieważ często w naszych spotkaniach i generalnie w neurologii to jest podstawowe badanie. żebyśmy tak przybliżyli, bo ono ma określoną swoją specyfikę, prawda? Po pierwsze, odbywa się zazwyczaj w tak zwanym głębokim, tak, śnie.
Badanie
jak się należy przygotować do tego badania? Jak znosi to pacjent, mały pacjent?
Badanie EEG możemy wykonać w czuwaniu u starszych pacjentów, którzy współpracują, lub badanie EEG możemy wykonać we śnie. Badanie we śnie dotyczy przede wszystkim młodszych dzieci, które nie potrafią współpracować podczas badania. To są kilkuletnie, dwu-, trzy-, czteroletnie dzieci, które nie będą spełniały poleceń, które wydaje podczas tego badania pani, na przykład otwórz oczy, zamknij oczy, głęboko oddychaj.
A tak, czy trzeba już reżim zachować?
Pewien zachować. Dlatego takie badanie wówczas wykonywane jest we śnie, ale to ma być sen fizjologiczny. Więc żeby dziecko odpowiednio do tego przygotować, w zależności od tego, o której godzinie my to badanie chcemy wykonać, no najczęściej u nas w poliklinice czy w klinice neurologii dziecięcej wykonywane jest w godzinach przedpołudniowych, to jest 8, 10 czy 12, w zależności od wieku dziecka, odpowiednio wcześniej w nocy trzeba to dziecko wybudzić. Nawet jest to 2, 3, 4 nad ranem. Żeby dziecko snem fizjologicznym zasnęło nam podczas badania.
To ważne.
To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli my wykonujemy badanie EEG w śnie tak zwanym farmakologicznym, to czasami też się zdarza u dzieci, u których na przykład dzieci z autyzmem, czy dzieci głęboko upośledzonych, które nie...
Jest taka konieczność.
Nie potrafią zasnąć snem fizjologicznym, bo mają tak dużą nadwrażliwość, że w momencie zakładania elektrod one się natychmiast budzą. Wówczas to badanie należy wykonać, czy wykonujemy, chociaż nie zdarza się to często, w śnie farmakologicznym. Mm-hmm. Ale niektóre leki wpływają na tą czynność bioelektryczną mózgu.
Jasne.
I mogą nam zaciemnić obraz badania EEG. Do badania EEG w czuwaniu dziecko powinno być wypoczęte, wyspane, jeżeli takie badanie nie robimy we śnie, najedzone, zdrowe, w pełnym takim komforcie do tego badania przystąpić. A wynik pokaże nam, jak ta czynność bioelektryczna mózgu wygląda. Jest jeszcze jeden rodzaj badania EEG, bardzo cenny, jeżeli my nie do końca jesteśmy pewni, czy to są napady padaczkowe, jaki jest to rodzaj napadów. Badanie Holter EEG. Na pewno pani redaktor i państwo słyszeliście o badaniu holterowskim EKG, gdzie przez całą dobę...
Zazwyczaj tak nam się kojarzy.
Tak, za całą dobę nosimy aparat EKG, który nam pokazuje czynność serca. Badanie Holter EEG to jest dokładnie takie samo badanie, gdzie na całą dobę zakładamy aparat EEG, który nam rejestruje czynność bioelektryczną mózgu. I jest to również cenne badanie przy podejrzeniu napadów rzekomych. Bo jeżeli w trakcie Holtera, w trakcie tego badania klinicznie pojawi się jakiś napad, natomiast w tym samym czasie w obrazie Holtera EEG, w obrazie EEG będziemy mieli czysty zapis,
to znaczy,
mamy pewność, że to nie jest napad o charakterze padaczkowym.
No właśnie, tyle o badaniach, ale korzystając z obecności pani profesor w studio, zapytamy, co nowego w neurologii. Jakie są nadzieje? Tak dużo mówi się o komórkach macierzystych. To jeszcze druga część naszego spotkania w odpowiedzi na pytania słuchaczy.
Terapia, czy próby terapii komórkami macierzystymi są to w dalszym ciągu próby i terapia o charakterze eksperymentalnym. Pojawiły się w ostatnich tygodniach doniesienia, duże badania na dużej grupie pacjentów prowadzone przez panią profesor Kurzberg w Stanach Zjednoczonych dotyczące stosowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej u dzieci z autyzmem. I wyniki są bardzo obiecujące. Głównie dotyczące poprawy funkcji poznawczych, koncentracji uwagi oraz mowy. To, co my, prowadząc naszą terapię eksperymentalną u nas w klinice od 3 lat, obserwujemy między innymi u dzieci z autyzmem, ale również u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym czy innymi chorobami neurologicznymi, przede wszystkim nie obserwujemy działań ubocznych, co jest rzeczą najważniejszą, najistotniejszą. Widzimy poprawę funkcjonowania dzieci. Jeśli chodzi o dzieci z autyzmem, podobnie jak w badaniach amerykańskich, jest to poprawa funkcji poznawczych, poprawa funkcji mowy, koncentracji uwagi. W przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym również głównie poprawiają się funkcje tej sfery poznawczej, ale również funkcje motoryczne. Proszę Państwa, absolutnie komórki macierzyste nikogo nie wyleczą z choroby neurologicznej.
To warto podkreślić.
To nie jest terapia cudu, która wyleczy, spowoduje ustąpienie choroby. To jest terapia, która ma pomóc w funkcjonowaniu dziecka i jego rodziny w połączeniu z rehabilitacją. Jeżeli nawet w kilku procentach poprawimy to funkcjonowanie, to już jest duży sukces.
To jest ogromny sukces. Dziękuję bardzo pani profesor za dzisiejsze spotkanie. Tradycyjnie, zgodnie z zasadami naszego programu, zapraszam choćby na krótki dyżur telefoniczny. Państwu przypominam nasze telefony 801 50 10 22 81 743 7383. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista pediatra, neurolog, konsultant wojewódzki do spraw neurologii dziecięcej, pani profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk, była Państwa i naszym gościem i rozpoczyna swój dyżur telefoniczny.
Dziękuję bardzo.